wieczór, buonasera. Od 15 lat mieszkam w Mediolanie. Pracuję tutaj jako autoryzowany przewodnik. I dlatego też nic dziwnego, że na pierwszy rzut wybieram moje ukochane dzieło, czyli Ostatnią wieczerzę namalowaną przez Leonarda da Vinci. Namalowaną w kościele Santa Maria delle Grazie, przy którym znajduje się zakon Dominikanów, i to właśnie w ich dawnym refektarzu Leonardo, na zlecenie władcy mediolańskiego Ludowika Maura Sforzy, namalował to słynne dzieło. W przypadku Ostatniej wieczerzy mówi się o trzech cudach. Pierwszy to taki, że Napoleon, który dotarł do Mediolanu w 1797 roku, chciał wywieźć Ostatnią wieczerzę do Paryża, do Louvre. Na szczęście nie udało mu się to, mimo że specjalizował się w odrywaniu fresków i przenoszeniu ich w inne miejsce. Do zajmowanych miast przyjeżdżał od razu z listą dzieł, które warto z nich wywieźć. Jednak zły stan mediolańskiego malowidła mu na to nie pozwolił. Drugi cud to taki, że kościół został zniszczony w wyniku bombardowań w czasie II wojny światowej w 1943 roku. Były to bombardowania przeprowadzone przez aliantów. Sam Mediolan został zniszczony dość mocno, bo w 60%. W przypadku refektarza zachowały się tylko trzy ściany, wśród nich ta, na której Leonardo namalował Ostatnią wieczerzę. I wreszcie trzeci cud, który jest już związany z samym Leonardem i zastosowaną przez niego techniką. Samo słowo fresk pochodzi od włoskiego słowa fresco, co oznacza świeży, mokry. Freski należy malować maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, dopóki tynk jest mokry. Wtedy wszystko dobrze się ściąga i wówczas fresk utrzymuje się tak długo, dopóki stoi ściana. Leonardo, który słynął ze swojej niesamowitej precyzji, nie chciał malować tak krótko w pośpiechu. Trzeba również dodać, że w tym czasie mieszkał w wygodnej, dużej kamienicy naprzeciw kościoła. Miał tam winnicę, stałe wynagrodzenie, więc też nie było praktycznych powodów, żeby się śpieszyć z ukończeniem zlecenia. Tym bardziej, że Leonardo zawsze cierpiał na brak pieniędzy. Był dobrze opłacany za malarstwo i w tym czasie mógł prowadzić swoje doświadczenia z innych dziedzin. Istnieje nawet anegdota, która mówi o tym, że kiedy Dominikanie byli już zniecierpliwieni tymi przedłużającymi się pracami, zaczęli skarżyć na Leonardo do Sforcy. I wtedy Leonardo odpowiedział, że akurat teraz szuka modela dla postaci Judasza. I jeśli nadal będą go nękać, to wykorzysta twarz ich przeora. I wtedy dali mu już spokój. A rzeczywiście Leonardo miał taki zwyczaj, że spacerował po ulicach Mediolanu, kiedy spotykał osobę, która wydawała mu się, że wygląda tak jak święty Piotr, święty Andrzej czy któryś z apostołów, to zapraszał go do tego, żeby mu pozował. Zastosowanie niewłaściwej techniki sprawiło, że malowidło ścienne, Ostatnia wieczerza, zaczęło znikać. Znikało tak bardzo, że Dominikanie byli przekonani, że zniknie zupełnie. Dlatego też zdecydowali się na wybicie drzwi, które były im potrzebne, dlatego że z tyłu znajdowała się kuchnia, i w ten sposób pozbawili Chrystusa nóg. Przez setki lat kolejni artyści domalowywali brakujące części, aż w końcu nie było wiadomo, co zostało namalowane przez Leonarda, a co domalowane później. Wreszcie w latach 1976-1979 Japończycy przeprowadzili gruntowną renowację, nie domalowując, ale wymazując to, co zbadali, że zostało domalowane. i stworzyli pewien efekt iluzji optycznej. Gdy patrzymy na to dzieło z daleka, to widzimy jedną całość. Im bliżej podchodzimy, to widzimy, że brakuje pewnych elementów, ale przynajmniej wiemy, że to, co widzimy, zostało namalowane przez Leonarda. Ostatnich wieczerz przed i po Leonardzie powstało bardzo dużo. Ta jest rewolucyjna z wielu powodów. Przede wszystkim ze względu na emocje i gesty przedstawionych postaci. Sam Leonardo twierdził, że nie jest trudno namalować ciało człowieka, ale prawdziwym wyzwaniem jest namalowanie jego duszy. Tu ukazany jest moment, kiedy Chrystus mówi: jeden z was mnie zdradzi. Wśród apostołów, podzielonych w grupy po trzech, rodzi się popłoch, bo tak naprawdę każdy z nich czuje, że mógłby zdradzić. Bartłomiej, pierwszy od lewej strony, zrywa się z krzesła. Andrzej, trzeci od lewej, podnosi ręce w geście zaprzeczenia. Wcześniej i później, po reformie Karola Boromeusza, Judasz siedzi z drugiej strony stołu, oddzielnie od pozostałych apostołów, ma żółty płaszcz, a żółty kolor jest symbolem zdrady. U Rubensa dodatkowo jeszcze pod jego krzesłem siedzi pies z wyrazem bestii i groźnie patrzy w naszym kierunku. Tutaj natomiast Judasza musimy poszukać. Zdradzają go trzy rzeczy. Po pierwsze, ciemny kolor skóry, a ciemny kolor kojarzony jest ze złem. Po drugie, sakiewka z pieniędzmi, którą trzyma w dłoni. I po trzecie, ręką przewraca solniczkę i rozsypuje sól. Nie widać tego na oryginale, ale na dawnych kopiach dzieła tak. Sól była zawsze bardzo cenna. Jej rozsypanie oznaczało nadejście nieszczęścia. Święty Piotr, gotowy do akcji z nożem w dłoni, czwarta postać od lewej strony, wydaje się mówić do świętego Jana: ty jesteś umiłowanym uczniem Chrystusa, zapytaj go, który z nas będzie zdrajcą. Leonardo chce nas zmusić do zastanowienia się nad problemem zdrady, nad tym, czy my sami moglibyśmy zdradzić, czy moglibyśmy zostać zdrajcami. I nawet umiłowany uczeń Chrystusa, święty Jan, nie jest wolny od tych wątpliwości. W innych dziełach Jan śpi na ramieniu Chrystusa, pozostając poza kręgiem podejrzeń. Tutaj nie. Apostołowie są podzieleni w grupy po trzech. Widzimy trzy okna, przez które wpada światło oświetlające tylko Chrystusa. I jeśli się dobrze przyjrzymy, to zauważymy, że tworzy ono aureolę nad głową Chrystusa. U innych artystów aureole mają wszyscy poza Judaszem. Brak aureoli to był kolejny element, który natychmiast wskazywał zdrajcę. Tutaj, poza Chrystusem, nikt jej nie ma. To podkreśla znaczenie ofiary Chrystusa. On umrze nie za świętych, nie za niewinnych, ale za zdrajców, za człowieka, który upada. Przez okna widzimy pejzaż dawnego Mediolanu. Do pejzaży Leonardo również przykładał ogromną wagę, a w konflikcie z Botticellim oskarżał tamtego właśnie o brak umiejętności malowania krajobrazów. Ostatnia wieczerza to również moment ustanowienia Eucharystii. Chrystus jedną dłonią wskazuje chleb, a drugą wino. Opowiem więcej o tym w odcinku o kolacji w Emaus Caravaggia. Malowidło znajduje się w refektarzu dominikanów, czyli miejscu, gdzie spożywali posiłki. Chodziło o to, żeby za każdym razem mieli wrażenie, że biorą udział w ostatniej wieczerzy. Kolejna rewolucja Leonarda to, co widzimy na stole, czyli niesamowite przedstawienie martwej natury. Widzimy srebrne talerze, w których odbijają się szaty apostołów. Widzimy rybkę, cytrynkę pokrojoną w kawałki, chleb. Widzimy też szklany dzbanek oraz szklanki. Wydawać by się mogło, że mamy tu do czynienia z błędem historycznym, takim jak na przykład zegarek na ręce rycerza lub drut elektryczny w dawnym serialu o krzyżakach. Bo przecież szklanek nie było w czasach Chrystusa, ale w renesansie już były. Zatem, aby urealnić tę scenę, aby ją urzeczywistnić i powiązać scenę wieczerzy z posiłkami spożywanymi przez Dominikanów, Leonardo dodał szklanki. W naszych czasach pewnie pojawiłyby się smartfony obok sztućców, a jeden z apostołów robiłby zdjęcie pięknie podanej rybce z cytrynką. Warto też zwrócić uwagę na kolor wina. Tu jest czerwone, u Rubensa będzie białe. Rzeczywiście w międzyczasie Kościół Zachodni zmienił wino mszalne z czerwonego na białe, głównie z powodów praktycznych. Czerwone wino po prostu bardziej plami. Ale też chodziło o to, żeby aż tak bardzo nie kojarzyło się z krwią. Do tej pory poddaje się wątpliwość, czy palec wskazujący świętego Tomasza, czyli apostoła, który jako jedyny był nieobecny w czasie objawienia Chrystusa po zmartwychwstaniu i później powiedział, że nie uwierzy w jego zmartwychwstanie, dopóki nie włoży palca w jego rany, nie został namalowany przez Leonarda, ponieważ taki gest Leonardo namalował również w innych dziełach i tam ta dłoń wygląda nieco inaczej. Ostatnia wieczerza to dzieło niezwykłe, niesamowite. Koniecznie trzeba je zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Nie jest to łatwe, ale są na to sposoby. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej, a także na mój kanał YouTube.